Wystawa nosi pod tytuł, tytuł Życie, Instrukcja, wystawa inspirowana twórczością Georgesa Pereka. Więc oczywiście Perek jest ważny i literatura jest ważna, ale cały czas, gdy rozmawiałam z artystami, których zapraszałam, i to podkreślałam, że właściwie znajomość Pereka nie jest ważna. To nie jest tak, że prace są inspirowane konkretnymi jakimiś książkami. Nie jest tak, że wszyscy ci, którzy tu biorą udział, to są ekspertami w dziedzinie literatury i twórczości Pereka i twórczości dorobku grupy Ulipo, do której Perek należał. Niemniej jednak nie jest tak, że literatura jest, że to tło teoretyczne jest nieważne. Ono jest ważne i bardzo, bardzo Państwu polecam to wydawnictwo towarzyszące wystawie pod tym samym tytułem, gdzie znajdują się eseje literackie pisane przez specjalistów wybitnych, tłumaczkę Annę Wasilewską, Jerzego Franczaka, literaturoznawcę, Grzegorza Jankowicza, również wybitnego literaturoznawcę, ale także są eseje z dziedziny socjologii, historii sztuki. Jest także przedruk reportażu Mariusza Szczygła. Więc uważam, że jest to rzecz do czytania, takiego dla każdego, i że chociaż nie jest to oczywiście warunek do zrozumienia wystawy, ale bardzo to uważam wzbogaci. Więc tak jak już powiedziałam, wystawa jest inspirowana twórczością, nie książkami, ale postawą. To, co jest wspólne dla wszystkich tutaj artystów, których prace się znajdują, to jest praca według narzuconych sobie, samej sobie jakichś przymusów, reguł, ścisłego planu, który później konsekwentnie się realizuje. Perek mówił o swojej twórczości, że nigdy nie napisał dwóch takich samych książek. To było dla niego ważne, to było dla niego wartością. Nigdy nie chciał napisać dwóch takich samych książek. Niemniej jednak, pomimo tej różnorodności, potrafił także podzielić te różnorodne książki na cztery wyraźne pola. I te jego podział dyktuje także podział prac na wystawie. Mamy salę ludyczną, od której zaczniemy. Tak określił właśnie swoje książki, niektóre z utworów Perek. To są te utwory, w których eksperymenty formalne są najbardziej istotne. Jest pole socjologiczne, które polega na obserwacji rzeczywistości. Jest pole autobiograficzne. Autobiograficzne jest także obserwacją rzeczywistości, ale przez pryzmat własnej osoby. Jest pole fabularne, które jest budowaniem złożonych różnych narracji, także mistyfikacji. Więc gdy przeczytałam ten jego esej, to jakoś od razu mi się narzuciło, że przecież bardzo łatwo, oczywiste jest znalezienie artystów, którzy także tworzą w ten sam sposób. Obserwują, tworzą typologię, gromadzą, tworzą takie kolekcje, które są gromadzone według własnego klucza. Prowadzą gry formalne także według własnych reguł. Prowadzą zapisy rzeczywistości, gdzie decydującym medium jest własna biografia, własne ciało. No i także są różne mistyfikacje artystyczne, czyli złożone właśnie takie opowieści. I to był właśnie ten klucz do wystawy, którą, jak właśnie ważne było dla mnie to, że można, powinno się ją także być w stanie oglądać, nie znając tych reguł, że to powinien być zbiór prac, zestaw prac, które są ciekawe same w sobie. nawet jeśli nie wiemy, nie znamy tych wszystkich reguł, według których powstały, które były niezbędne do ich powstania, to może przejdziemy. Teraz powiedzieć właściwie, co decydowało, dlaczego wybierałam te, a nie inne prace. Znaczy, no najchętniej bym opowiadała o każdej, ale to pewnie najbardziej szczegółowo będę opowiadała w pierwszym pomieszczeniu, a później coraz bardziej ogólnie. Wydaje mi się, że przy niektórych trzeba będzie, dobrze jest wiedzieć nieco więcej. Ogólnie, ponieważ jest to właśnie ten dział ludyczny, więc jest tu najwięcej eksperymentów takich formalnych, gdzie autorzy bardzo arbitralnie, czasami brutalnie obchodzą się z materiałem. Jest tu jak najwięcej tu jest kolaży. Właściwie to ta sala ludyczna zaczyna się na zewnątrz. Bo minęliśmy, jeżeli Państwo będziecie później wracać, jest tam praca Omera Fasta, która jest właśnie takim kolażem zrobionym z newsów CNN-u, gdzie speakerzy, po prostu zestawione są fragmenty, wycięte słowa, złożony nowy tekst, bardzo taki bezpośredni, bardzo mocny, bardzo literacko gęsty, zwracający się bezpośrednio do widza z takim wręcz agresywnym przesłaniem. Jeszcze może też na początku powiem, że też na tej wystawie są takie jakby pary prac, które tworzą jakieś, wchodzą w taką relację. Więc jest ten Omer Fast z kolażem z wiadomości telewizyjnych. I tu za mną jest praca grupy Absolutno, Dobry Wieczór, która także jest kolażem z wiadomości telewizyjnych. Tylko tak jak Omer Fast operuje bardziej słowem, tak tutaj grupa Absolutno robi kolaż z samego początku, właśnie z tych otwierających słów, z tego Dobry Wieczór Państwu. Z tego wykorzystuje ten taki codzienny rytuał informacyjny, któremu ciągle jednak pomimo wszystko, pomimo jakby naszych niedobrych doświadczeń z różnymi manipulacjami, ciągle jeszcze ufamy, że to są prawdziwe wiadomości. Więc jakby bardzo ekstremalnym przypadkiem kolażu jest to, co znajduje się za Państwem. Praca Johna Steckera, artysty brytyjskiego, który jest bardzo znany ze swoich kolaży, ale kolaży takich złożonych ze zdjęć, prawda? Tutaj mamy kolaż filmowy. Bardzo tutaj jakby ujęło mnie to, że jest to praca inna trochę, ale znaczy w jego twórczości, ale praca, która powstała z jego nagromadzonych, jego zbiorów, materiałów. I tutaj mamy takie różnorodne źródła, to znaczy jest ten koń, jest składa, animacja poklatkowa składa się ze zdjęć koni wyścigowych, z katalogów. Tłum to są zdjęcia, to są fragmenty, kadry z filmów hollywoodzkich i katedra to są pocztówki. Więc różne źródła, różne wielkości, kompletne przemielenie tego obrazu, doprowadzenie go do już zupełnej takiej miazgi. Za nami jest także jakby kilka zbiór prac, na które chciałam uwagę Państwa zwrócić, bo to także była jedna z pierwszych prac, właściwie prac, które przyszły mi na myśl, gdy zaczęłam myśleć w ogóle o wystawie. Bo tu jest taki przypadek, kiedy jedna praca inspiruje drugą. W tym wypadku te narzucone reguły, przymusy, o których była mowa, wynikają z czyjejś innej pracy. Punktem wyjścia jest Joyce, jego ostatnia powieść Finnegan's Wake, którą przetłumaczył Krzysztof Bartnicki. Ta powieść stała się dla niego swego rodzaju obsesją spędził, zaczął ją tłumaczyć jakby na własną rękę, to nie było żadne zamówienie. Tłumaczenie zajęło mu 9 lat. Jeżeli ktokolwiek z Państwa no, miał do czynienia, miał w ręku powieść, to zdaje sobie sprawę z trudności. Po prostu nie jest to książka do czytania. Nie jest to książka tak, że jak mówią specjaliści, nie wiadomo, czy to jest angielski nawet. Ona jest pisana jakimś własnym językiem. Jest mnóstwo słów tworzonych na przykład z trzech różnych, na przykład z włoskiego, hiszpańskiego i angielskiego. To jest rzecz właściwie niemożliwa do przetłumaczenia, wydawałoby się. No ale Krzysztof Bartnicki to zrobił. Książka została wydana przez wydawnictwo Haar. Jest pięknym obiektem, jako książka po prostu. Dla mnie ona także była jakimś obiektem takim, no, pewnej fascynacji, bo oczywiście no, chciałam ją przeczytać, no, ale tego nie da się czytać po prostu. Przyjemnie, więc brałam ją do ręki, odkładałam, leżała ciągle. Próbowałam z nią zrobić jakieś takie eksperymenty, zadawałam ją w czasie ćwiczeń, w czasie zajęć ze studentami, które prowadzę na Uniwersytecie Rzeszowskim. Studenci no, z wielkim niedowierzaniem i dystansem i brakiem zaufania do całego przedsięwzięcia, do tego się odnosili. Po prostu nie wierzyli, że to jest, podejrzewali to jakoś grube oszustwo w tym wszystkim. Niemniej jednak robili te ćwiczenia, które najczęściej zaczynały się od tego, że po prostu wykreślali niezrozumiałe wyrazy, otrzymując prawie czarną kartkę. Tutaj w tym instalacji, którą mamy trzy prace. Niestety dzisiaj one są nie w pełni do odebrania, bo są bez dźwięku. To się poprawi, a dźwięk to jest ważny. Natomiast jest w pełni do odebrania praca, ta animacja Karoliny Niweleńskiej. I tutaj jeszcze wrócę jakby z powrotem do tych inspiracji. Krzysztof Bartnicki, spędziwszy 9 lat z Joyce'em, by nie zakończył tej pracy nad nim. Przeniósł ją na kolejny etap, na poziom muzyczny. Stosuje taką metodę, że po prostu szuka muzyki w tekście oryginalnym. Uważając, że to Joyce zaszyfrował, ukrył tą muzykę tam. Polega to na tym, to jest zresztą opisane, nie wiem, czy ja dobrze to przekażę, ale polega to na tym, że on po prostu wymyśla sobie, jaką melodię chce znaleźć. Wykreśla z jakiegoś fragmentu te litery, które nie mają znaczenia muzycznego. No i w końcu tą melodię znajduje. No tak jest. Podobno. Te melodie tam są. I to są melodie bardzo, bardzo różne. Macie tutaj Państwo na ścianie te inspiracje. Jak sam Krzysztof Bartnicki mówi, to jego dzieło prawie życia, tak? Jakby większe zainteresowanie budzi wśród ludzi spoza literatury. Na przykład zainteresowani są muzycy. Tutaj mamy... Bartnicki tutaj występuje jako instalacja audio, bo te fragmenty znalezione muzyki zostały opracowane przez Wojciecha Kucharczyka i możemy ich tutaj posłuchać. Bardzo Państwa zapraszam na koncert 16 lutego. Wtedy muzyka będzie na pierwszym planie. No, w każdym razie praca tutaj dla mnie o tyle ważna, że jest to taki inspirowanie się nawzajem. Być może za cenę kompromisu artystycznego. Być może nie jest to najlepsza muzyka na świecie, ale bardzo ciekawa jest ta wzajemna taka relacja. Jeszcze obiecuję, że już przyspieszę, ale chciałabym jeszcze powiedzieć, że o książkach, które znajdują się na wystawie. Uważam, że ponieważ wystawa jest literacka, no to książki są oczywiście ważne. Oczywiście będzie czytelnia. I czytelnia jest na końcu, są tam książki do czytania. Te książki, które są tutaj, są oczywiście do czytania również. Ale one są książkami także do oglądania. część z nich jest książkami, które same w sobie są projektami artystycznymi. Część jest efektem większych projektów. Część jest nietłumaczona, jest po prostu w języku oryginału, ale uważam, że ponieważ one właśnie są także obiektami, więc mogę sobie jakoś tak, jakby usprawiedliwia to, ten gest pokazania ich jako, jako przedmiot, jako coś, co można wziąć do ręki. Stąd także te meble zaprojektowane przez Lilę Kalinowską, która jest odpowiedzialna za całą architekturę wystawy. Chciałyśmy, żeby zwrócić uwagę widzom, że to jest, że ta książka jest czymś, przy czym można się zatrzymać. Także ważne są teksty, które są na ścianach. Teksty opracowane przez Kaję Gliwę i Mikołaja Moskala. Teksty, które stają się obrazami. Więc tak jak mówiłam, dużo kolaży. Kolażem jest praca Martina Arnolda, klasyka kina found footage, który bierze fragment, trzysekundowy fragment filmu klasy B hollywoodzkiego, Human Jungle, i rozciąga ten fragment do 12 minut. Uzyskując w ten sposób, rozszyfrowując, uzyskując nowe znaczenia, nowe gesty, często groteskowe, zupełnie jakby wbrew intencji autora. I to jest także jakaś cecha charakterystyczna tych prac, które się tutaj znajdują. One są rodzajem pasażytowania. Można to tak jakby negatywnie ująć. Można także z drugiej strony, patrząc w bardziej pozytywny sposób, są rodzajem takiego hołdu. I tak właśnie mówił autor książki, która jest tutaj na pulpicie, amerykański pisarz, bardzo znany zresztą, tłumaczony przez na polski również, Jonathan Safran Foer. Autor książek takich jak na przykład Wszystko jest iluminacją, niesłychanie blisko, niesłychanie niesamowicie głośno. Który stworzył taką książkę, która jest znowu tekstem znalezionym. Tak jak u Bartnickiego jest znaleziona muzyka, tak samo u Foera jest znaleziony tekst. Tekst, który został znaleziony w noweli Ulica Krokodyli Brunona Schulza. Tekst powstał przez wycinanie. Jak Państwo zobaczycie, powstała rodzaj takiego kolażu, który owszem składa się na zupełnie nowe opowiadanie, które już tam było. Tak? Kolażem jest także praca C.T. Jaspera i Janny Malinowskiej. To jest kolaż z materiałów znalezionych, zupełnie współczesnych, no bo film Martin Arnold pracował na filmie z lat 50. To kolaż o bestiach i ludziach Cindy Jaspera i Joanny Malinowskiej. To są filmy z YouTube'a, zestawione takie gesty, ludzie, zwierzęta i gesty między nimi. Głaskanie, takie przymilanie się, czasami które dochodzi, osiąga taki moment, jest tak na pograniczu agresji i przymusu również. To może przejdziemy. Tu zaczyna się sala socjologiczna, czyli różne zapisy rzeczywistości, a także takie uważna obserwacja tego, co Berek nazwał podzwyczajnością, czyli rzeczywistości naszej, tak, do której jesteśmy tak przyzwyczajeni, że zupełnie jej przestajemy ją zauważać. On w pewnym momencie mówił, że ma lęk przed zapominaniem, dlatego obserwuje, dlatego zapisuje. Opisuje na przykład rzeczy, które ma na biurku. Zwracał się z takim apelem, na przykład przeptajcie swoje łyżeczki, zobaczcie, co jest pod tapetą, czyli obserwujcie. Te prace, które są tutaj, ma jakby różny rodzaj realizmu tej obserwacji. Na przykład cykl duetu czeskich fotografów Jasińskiego i Polaka jest, no można powiedzieć, bezpośrednim takim fotografią dokumentalną. Cykl Faceci, to jest zresztą wybór z większej całości. To powstały te zdjęcia w 1989 roku. Jak Państwo widzicie, zdjęcia panów zrobione z pewnej takiej odległości, więc trochę tak jakby byli oni podglądani, śledzeni. Zdjęcia panów, którzy no, cechą najbardziej charakterystyczną jest to, że niczym się nie wyróżniają. Właściwie trudno ich opisać. Ubrani są w sposób, uroda taka przeciętna i strój również. Wybrałam je dlatego, że jest to taka kolekcja, co do której właściwie trudno powiedzieć, co decydowało o doborze. Tak samo jak to, ten cykl zdjęć, który znajduje się za nami. Telewizja, zdjęcia z ekranów telewizorów, jak widać. Również praca sprzed kilkunastu już lat, z 80 roku. I tu uważam, że jakby jest jeszcze taka wartość dodana, to co było taką naprawdę bardzo, bardzo szarą zwyczajnością, codziennością i co ciągle jeszcze rozpoznajemy, prawda? Widzimy, że to jest coś bardzo przeciętnego, ale to już z powodu tego dystansu czasu nabrało pewnej patyny, nostalgii. Już się patrzymy na to z pewnym rozczuleniem. Tak to właśnie się dzieje z takimi zapisami rzeczywistości. Tu, jeśli chodzi o książki, to mamy jeden przykład, tutaj po prawej. To jest książka, która powstała specjalnie na wystawę, ale jest książką, uzyskała tą formę specjalnie na wystawę, ale to są efekt, ta książka Krzysztofa Pisarka jest efektem jego spacerów i właśnie obserwowania uważnego tego, co się znajduje pod nogami, naokoło jego domu, on mieszka tak na skraju lasu. Więc znowu rzeczy takie bardzo liche, podłe, które tutaj są tak na granicy rozpadu, ale także upartego istnienia, no bo większość z nich jest plastikowa, więc raczej przetrwa. I to jest rzecz, uważam, bardzo estetyczna, bardzo piękna jako fotografia. Trochę właśnie inne podejście do tej rzeczywistości niż pokazują Jasański i Polak. Inna książka to jest, druga książka to jest klasyk, jeśli chodzi o materiały znalezione, Hans-Peter Feldmann, który pierwszy zaczął tworzyć, wydawać takie, składać takie książki, które miały tytuł po prostu Bilder, czyli obrazy, i składały się z takich zestawów jak na przykład 8 par kolan damskich, albo 14 piłkarzy, albo 11, to nie pamiętam dokładnie liczb, ale to właśnie tego rodzaju arbitralne były zestawy, 11 widoków chmur. Więc były to zdjęcia jego własne, ale bardzo często również znalezione. No, wybory zaskakujące zupełnie, zbijające widza z tropu, no, reprezentujące jakby jeszcze inne podejście do rzeczywistości. To co Państwo naprzeciw, bloki, to chyba dla wielu z Państwa już praca jest znana, Nicolas Gropier, którego praca znajduje się także w poprzedniej sali, kolekcja, która rośnie. Zapomniałam o niej powiedzieć, a uważam, że jest bardzo piękny przykład tego, znaczy ta praca w poprzedniej sali, jak powstaje taki motyw również ważny dla Pereka, obrazu w obrazie, w którym znajduje się następny obraz i tak dalej. Nicolas Gropier właśnie taką kolekcję tworzy. Obraz fotografuje na wystawie, później fotografuje następną, tą fotografię obrazu na wystawie i tak dalej. Za tydzień będzie obok tych fotografii oczywiście cały czas mówię o poprzedniej sali, znajdzie się fotografia zrobiona tutaj w Zachęcie. Natomiast kolorobloki są pozornie pracą realistyczną. Pozornie są to fasady bloków obłożone zwaną płytą Lipsk. Bardzo estetyczne, bardzo tutaj tworzące wyrafinowany zestaw. Jak autor sam wyjaśnia, no nie są to prawdziwe bloki, jest to kompozycja, multiplikacja pojedynczego elementu, więc taka zabawa rzeczywistością, tworzenie z tego wersji modernizmu, która no nie bardzo wyszła, tworzenie nowej, lepszej wersji. Tu jest dalszy ciąg sali socjologicznej i praca na tle, której stoimy, jest bardzo, no, uważam, idealnym przykładem socjologicznego podejścia. To jest praca, wybór, to jest zaledwie mała cząstka bardzo dużego cyklu Marianne Weix, która to jest artystka niemiecka, praca jest z lat 70. W latach 70. została pokazana tylko raz. Później artystka się rozchorowała i właściwie przestała się zajmować sztuką. Zaczęła się zajmować medycyną alternatywną, ale ostatnio jakby ta praca została jakby na nowo odkryta. Jest pokazywana, różne wybory z tego cyklu, objeżdżają właściwie cały świat, okazuje się, jak się przekonaliśmy, próbując ją znaleźć. Ja nie znałam w ogóle tej artystki, zwrócił mi na nią uwagę Michał Jachoła, który tutaj jest też. I bardzo mu jestem wdzięczna, bo uważam, że to jest naprawdę świetny przykład tutaj takiego podejścia bardzo takiego systematycznego. Bo co ona robi? Ona zbiera tutaj przykłady mężczyzn i kobiet i tego, jak oni znajdują się w przestrzeni, znaczy mówiąc, jak stoją, w jaki sposób stoją, jak siedzą, jak leżą, jak układają się, jaki jest układ ich stóp, rąk, głowy. Zestawia to, część tych zdjęć to jest jej własne zdjęcia zrobione na ulicach Hamburga, ale zestawia to także ze zdjęciami znalezionymi z gazet, reklam, ale co także uważam jest ciekawe bardzo, zestawia je także ze zdjęciami, z reprodukcjami dzieł sztuki, znajdując ten sam jakby wzór, coś, co jakby przewija się i jest powtarzane ciągle przez kobiety i mężczyzn przez całe wieki. Robi także takie przewrotne eksperymenty. Prosi młode dziewczyny, żeby przybrały te męskie pozy. Pyta się je o wrażenia. No, to są z jednej strony bardzo coś prostego, ale uważam, że ciekawy przykład rzeczywiście posługiwania się obrazami. To udowodnienie pokazania czegoś, że takie sposób, w jaki zajmujemy przestrzeń, może pokazywać nasz stosunek i nasze poczucie miejsca, jakie zajmujemy w społeczeństwie. Tu jest sporo tekstu na tych planszach. On wkrótce będzie przetłumaczony. Znaczy już jest przetłumaczony, a już wkrótce się pojawi. Ale uważam, że obrazy same za siebie mówią. Naprzeciw znajduje się cykl prac, które chyba wielu z Państwa także jest dobrze już znany. To jest wybór z gablot edukacyjnych Andrzeja Topisa. To jest także jedna z prac, która natychmiast mi przyszła na myśl, kiedy myślałam o wystawie, bo jest znowu, no jest idealnym przypadkiem Andrzej Topis, kogoś, kto podporządkował swoje pracę artystyczną takim regułom. Zaczęło się od słownika, przypadkowo znalezionego słownika polsko-niemieckiego, obrazkowego, wydanego w NRD w 1954 roku. Co ujęło Andrzeja i Tobisa i co ujmuje bardzo wielu jego gorących zwolenników, to samo brzmienie tych haseł, ich niezręczność, ich także próba narzucania pewnego ideologicznego obrazu, te zbitki jakieś dziwaczne wyrazów. I to, co Andrzej Tobis zaczął robić i co robi do teraz, to jest próba odnalezienia, przypasowania w bardzo przewrotny sposób ilustracji do tych haseł. Regułą, którą sobie także narzucił, jest to, że te zdjęcia muszą być znalezione na terenie Śląska. Tak jak mówiłam, cykl ciągle rośnie. Andrzej Tobis pokazuje go teraz już nie w alfabetycznym porządku, składa je w takie grupy znaczeniowe. Na rzecz wystawy tutaj jeszcze są takie arkusze, które Państwo sobie możecie wziąć. Z różnymi, jest tam trochę haseł pozostawionych bez obrazów, więc można sobie własne ilustracje znaleźć i dopasować. To może teraz szybko przejdziemy do, znaczy szybko, sprawnie przejdziemy do ostatniej sali, bo tu jest dosyć ciasno. I tutaj właściwie w tej sali następuje podział na następny dział, czyli fabularny, ale może przejdę do następnej. Alicji Kartki, Aleksandry Wendt, panie, panowie. Uważam, że idealne dopełnienie do Andrzeja Tobisa zdjęcia szyldów fryzjerskich, więc bardzo proszę, przepraszam.
To proszę powiedzieć.
Bardzo jakby wyraźne ograniczenie, to już ewidentne ograniczenie, to już wiadomo, o jakie ograniczenie chodzi. Są tylko szyldy fryzjerskie, ale uważam, że autorki się wykazały takim niesłychanym wyczuciem ironii, nie wiem, jakby słuchem, czymś w rodzaju słuchu. No jakoś ja na te obrazy to się mogę patrzeć bez chłopca. To są kartki z książki. Książka została wydana w 2011 roku przez Fundację Profile. I ona świetnie funkcjonuje jako książka, bo właściwie też często do niej wracam i ciągle znajduję jakieś nowe portrety, które mnie ujmują bardzo. Duży przekrój typów urody i stylizacji, stylów, konwencji, uproszczenia, syntezy albo dekoracji, no, po prostu wielkie bogactwo. Przeszliśmy do części fabularnej, czyli są tu prace, które powstały, tak jak Berek określił, z czystej przyjemności, z snucia opowieści, opowiadania o jakichś niezwykłych przygodach. Tutaj, ale także są tak, jest kilka prac, które są takimi rozbudowanymi narracjami obrazowymi, o których za chwilę powiem. Tutaj w tym kącie jest dosyć długi kolaż filmowy Johanna Grimont-Preza, który bardzo, bardzo Państwu polecam. To także jest kolaż z materiałów znalezionych, który łączy materiały informacyjne, propagandowe z okresu wojny, zimnej wojny. Także głównym tematem jest, ale także reklamy. Głównym tematem są porwania samolotów. Więc samo w sobie już to jakby temat, który niesie jakieś poczucie wielkie zagrożenia. Ale znaczy ważny jest tytuł tutaj, Dial History. Dial, czyli wybierz, to tak jak się wybiera jakąś wersję. Mając wiele do wyboru, wybiera się jedną z wersji historii. Więc znowu mamy niby obiektywne materiały informacyjne o porwaniach, ale one są już przez media w jakiś sposób podane, przystosowane, tak samo jak podane, są jakąś wersją historii, materiały propagandowe. A oprócz tego jest jeszcze stała narracja Grimon-Preza, który łączy zupełnie bez, jakby bez, tak powiem, ostrzeżenia swój komentarz, swój tekst z tekstem dwóch powieści Dona DeLillo. To jest Mao i White Noise. Także one właściwie odbiera się jako jeden tekst. Zupełnie ta narracja jakby idzie, nie ma nic wspólnego z obrazem. Treściowo, na poziomie takim racjonalnym, ale to, co je łączy, to jest właśnie ten nastrój paranoi. No, warto po prostu się posiedzieć troszeczkę przy tym. Także tam są w rogu arkusze, którymi można się również częstować. To jest taki magazyn, który Johann Grimon-Preß złożył z fragmentów różnych prasowych. Na wzór takiego magazynu, który znajdujemy w samolotach. No ale oczywiście treści są właśnie o porwaniach, jak się zachować w czasie porwania. Także no, nie uspokaja to czytelnika. Za nami i przed nami są dwa przypadki mistyfikacji. Chociaż może nie powinna mówić o mistyfikacji w przypadku tej książeczki. To jest historia, która wydarzyła się już w trakcie, znaczy mnie się wydarzyła w trakcie już końcowym tej zbierania właśnie prac na myślenia o wystawie. Gdy rozmawiałam z Jerzym Franczakiem, którego prosiłam o napisanie tekstu o Pereku, on mi powiedział, że właśnie wychodzi ostatnia powieść oparta, książka oparta o taką nowelę Pereka, Podróż zimowa, i która jest właściwie powieścią zbiorową. Perek napisał tą krótką nowelkę o tym, jak to pewien młody człowiek tuż przed II wojną światową, w czasie wakacji na wsi, znajduje w bibliotece taką malutką książeczkę nieznanego autora sobie, Hugo Werniera, poety, którego nazwisko nic mu nie mówi. I tak przerzuca ją po bieżni i nagle ze zdziwieniem odnajduje w niej różne znane liniki różnych znanych utworów. Rimbaud, Verlaine'a, Mallarmé. No i podejrzewa, że autor jest plagiatorem. No ale później jeszcze bardziej się dziwi, kiedy widzi, kiedy książeczka została wydana. W 1864 roku, a więc grubo przed tym, jak ci poeci zaczęli pisać, bo także jest tam, znalazł przykłady wersów z Lautremonta, a więc jeszcze później. No i tutaj przykład tego, co grupa Ulipo zdefiniowała jako plagiat przez antycypację, czyli coś, co wydarzyło się nie po, tylko przed plagiat, który wydarzył się przed. Więc kto jest plagiatorem? Częścią nowela kończy się w ten sposób, że wskutek różnych splotów okoliczności autor, znaczy ten młody poeta nie może do tej książki wrócić na zajutrz, a później już nigdy więcej nie może jej znaleźć. Ale i spędza resztę życia szukając jej. Więc ta nowela dała początek całej serii innych nowel napisanych przez Ulipijczyków, którzy tworzyli różne warianty tej historii. No ale ciągle tam była ta książka, której nie ma, której nie można znaleźć. No i właśnie przypadkiem dowiedziałam się, że w 2016 roku, w czasie festiwalu Konrada, kiedy członkowie grupy Ulipo byli gośćmi, Grzegorz Jankowicz odnalazł oryginał i wręczył tym zaskoczonym, niczego się nie spodziewającym Ulipijczykom, którzy zupełnie nie wiedzieli, jak zareagować, bo oto oryginał, który nie istnieje, który jest przykładem plagiatu przez antycypację, istnieje. No i uważałam, że chociaż no zupełnie nieplanowane to było, ale uważałam, że ta książka tutaj powinna się znaleźć, więc jest. Książka z 1864 roku. Dalszy ciąg tej historii jest w czytelni. Jest taki film dokumentalny o tym projekcie, przygotowany przez Piotra Wilińskiego, który jest grafikiem, ale przede wszystkim jest właścicielem wydawnictwa Lokator, które wydało prawie wszystkie książki Pereka. Za nami te prace i obiekty to jest przykład innej mistyfikacji. Znaczy, to już mogę mówić mistyfikacji, bo tutaj w tym przypadku to nie mówimy mistyfikacji. To po prostu jest prawdziwe. Natomiast to jest mistyfikacja. To jest postać stworzona artysty Bruno Larka, stworzona przez Michała Kudzickiego, który po 2 latach pokazywania tych prac, które stworzył, i biografii artysty, ujawnił tą mistyfikację. Bruno Larek miał być artystą urodzonym w 1903 bodajże roku, wykształcony na Politechnice i także na Wydziale Malarstwa, który wyjechał do Paryża, poznał dadaistów i surrealistów. No i tworzył te właśnie kolaże, obiekty. Tutaj zachęcam do naciśnięcia nogą czerwonego guziczka. Justyno, jakbyś mogła? Trzeba przytrzymać. No. Obiekty. No i umarł Bruno Larek po pożarze w 1935 roku. Jego twórczość zupełnie została zapomniana. Odkryta przez Michała. Tam za rogiem znajduje się komiks Chrisa Wera, więc jedna z książek do oglądania. Komiks, który też uważałam, że musi się tutaj znaleźć, bo jest to opowieść o kamienicy, a więc idealny odpowiednik życia instrukcji obsługi Pereka. Chris Ware, autor powieści graficznych o takim bardzo melancholijnym, niejednoznacznym nastroju, w tym wypadku stworzył takie dzieło bardzo, bardzo złożone, składające się z różnego rodzaju zeszycików, ale także książeczek, gdzie jest prowadzona taka wielogłosowa narracja. Opowiadają o swoim życiu lokatorzy, ale także mówi dom, sam przemawia i mówi także pszczoła, która mieszka w piwnicy. Także wiele takich historii. I koresponduje tutaj praca, która znajduje się na początku następnej sali. Animacja interaktywna, Dom na świeżej. I to także jest historia domu i jego mieszkańców. Był opiekunem artystycznym Jan Rusiński, jest efektem pracy kilkunastu ilustratorów. Pomysłodawcą był pan Mieczysław Gajda, aktor, który mieszkał przy domu na świeżej i który zebrał tę historię, który jest narratorem. Bardzo to jest przyjemne do oglądania i do słuchania. Jest takim przykładem historii mówionej, ale jednak trochę innej, bo jak Państwo będziecie to oglądać, to zobaczycie, że te ilustracje często stanowią nie całkiem podążają za tą narracją. Często stanowią jakąś taką swobodną dosyć interpretację tych historii. Znajduje się, powiedziałam już, w Muzeum Pragi. Jest stałą częścią ekspozycji Muzeum Pragi.
no bo ulica Świeża, jak wiadomo, także na Pradze się znajduje. I to także uważam, ta jedna z prac, która dla mnie była takim szczęśliwym zbiegiem okoliczności, bo nie znałam jej, także mi Michał jak ładnie powiedział, więc jakby drugi jego wkład tutaj. A uważam, że no, idealnie wpisuje się ten już nie dialog, no, trójgłos z życiem, z kamienicą, z życia instrukcji obsługi. No to jeszcze więcej różnego rodzaju mistyfikacji o różnym stopniu jakby no, perfidii, to znaczy w sensie, że chcemy kogoś oszukać lub nie. Na przykład ta praca wideo, która jest po prawej, pierwsza kobieta na księżycu, jest, no, zupełnie nie ukrywa tego, że krajobraz księżycowy powstaje na plaży przy użyciu ciężkiego sprzętu. Praca, która powstała, oczywiście przygotowanie tej akcji artystycznej zabrało bardzo dużo czasu, ale w sumie akcja zajęła jeden dzień od rana do zmierzchu. I był to dzień akurat 30. rocznicy lądowania człowieka na Księżycu, więc takie nawiązanie do różnych teorii spiskowych, czy to się odbyło, czy nie odbyło. No i taki jeszcze lekki feministyczny żart, czyli kobiety na Księżycu. Za nami są strony New York Timesa, praca Agnieszki. Pierwsza kobieta na Księżycu jest pracą Aleksandry Mir. Za nami praca Agnieszki Kurant pod tytułem Future Anterior. To są wydanie gazety New York Times z 2020 roku. Wydanie, które to na początku przypominało idealnie do zbudzenia prawdziwą gazetę i graficznie, ale także jeśli chodzi o styl tych artykułów, zostały one napisane przez dziennikarzy New York Timesa i Village Voice, z którymi Agnieszka Kurant współpracowała. Ale najważniejszym współpracownikiem był tutaj jasnowidz Aleksander Jackowski, którego ona poprosiła w 2008 roku, kiedy ta praca powstała, o jakby przewidywania, co się stanie ze światem, z Europą, ze Stanami, co się będzie działo w 2020 roku. No nie będzie się dobrze działo. Same są ponure tutaj przypowieści, przewidywania. No i na podstawie tych przewidywań, tych proroctw powstały te artykuły. Więc tutaj pełne takie jakby graficzne oszustwo, nie do rozpoznania. Praca jeszcze została, wygląda tak jak wygląda w tej chwili, bo została wydrukowana specjalnym pigmentem, który reaguje na ciepło. I w chwili, kiedy bierze go się do ręki, to ta druk znika. Stąd wygląda to tak, jak wygląda. Za nami dalsze przykłady takie tworzenia przygodowych powieści i takich jakby przygodowych powieści, które mają swoją własną jakby taki rozwój i pewne są różnych złożoności i jeśli chodzi o warstwę literacką i obrazową. Praca Piotra Machy, ta instalacja, to jest rekonstrukcja takiej chaty, która jest jednocześnie stacją badawczą. To powstało przy okazji pleneru w Puszczy Białowieskiej. I on sobie tutaj wyobraził takiego badacza, który jest jednocześnie artystą, który prowadzi na własną rękę badania nad eksperymentami transgenicznymi na żubrach, bo nie ufa społeczeństwu, więc trochę takie nawiązanie do Teda Kaczyńskiego, również takie alternatywna, zupełna nauka i sposób prowadzenia życia. I to koresponduje tutaj na książka Juana von Huberty, która także jest o naukowcu, który prowadzi badania, tylko w tym wypadku naukowiec miał więcej szczęścia, bo odnalazł nowe gatunki zwierząt, które możecie Państwo zobaczyć, przykłady. Książka jest podsumowaniem projektu artystycznego. Wędrowała jako wystawa. Na wystawie były również wybrane zwierzęta i nagrania odgłosów wydawanych przez nie. Były rozmowy z potomkami tego uczonego. Jak Państwo, żebyście Państwo mieli ochotę obejrzeć tą książkę, to zobaczycie, że te zwierzęta są o różnym stopniu jakby prawdopodobieństwa. Niektóre bardziej, niektóre mniej. Tak samo tutaj to jakby pewnego rodzaju w dialogu z Aleksandrą Mir mamy książkę fotograficzną Krystyny de Middel, Afronauci. To jest bardzo piękny po prostu zbiór fotografii pokazujących projekt programu kosmicznego, który miał się odbyć, miał być prowadzony w latach 60. w Zambii. Sala autobiograficzna, o której jest najbardziej oczywiste tutaj hasło. Wybrałam tutaj takie prace, które znowu jest jakby klasyka sztuki feministycznej Eleanor Antin. Cykl, który się nazywa Rzeźbienie, rzeźba tradycyjna. Powstał ten cykl zdjęć pokazujących, dokumentujących wygląd ciała artystki w czasie prowadzenia, w czasie takiej ścisłej diety. Codziennie o mniej więcej stałej porze ona robiła sobie niesamowicie zdjęcia, które miały pokazywać jakby postęp, zmianę wyglądu. Praca powstała inspiracją i było zaproszenie na przegląd prac, taki odbywający się co dwa lata, przegląd prac artystycznych w Whitney Museum. W latach 70. był taki podział ciągle przestrzegany na tradycyjne dyscypliny, czyli malarstwo, rzeźba, więc ona zgłosiła jako rzeźbę właśnie, rzeźbienie własnego ciała, nawiązując do idei starożytności, ale także najbardziej znanej chyba dla nas przez Michała Anioła, na którego zresztą się tu powołuje, że rzeźbienie jest jakby odejmowaniem. Rzeźba jest ukryta w bloku na przykład marmuru, trzeba ją znaleźć. Więc ona tutaj szuka tej doskonałej formy, ale w sposób bardzo taki autoironiczny, także mówi, że czasami tej formy nie można znaleźć, bo nigdy jej tam nie było, tej formy doskonałej. Z jednej strony jest to więc taki żart, prowokacja trochę w stosunku do takich tradycyjnych, patriarchalnych podziałów. Dla nas, myślę, patrząc, jest to mimo wszystko także jakiś zapis, taki jakby dodatkowe znaczenie jej tego, jak ona funkcjonowała jako kobieta i jako artystka. Więc tutaj jest ta praca, a naprzeciw jest praca Mariusza Tarkawiana, rysownika, którego praca uważam jest bardzo dobrym przykładem tutaj do tego cytatu, który jest na ścianie, cytatu Pereka, który mówi o tym, że na przykład pisanie to jest próba znalezienia dostępu do swojej historii, do swojej przeszłości. Mariusz Tarkawian zebrał, przechowywał rysunki z dzieciństwa. Od wczesnego dzieciństwa do okresu, kiedy zaczął się uczyć w liceum plastycznym, kiedy zaczął takiej formalnej, do czasu formalnej edukacji. Jakby ta praca, która powstała specjalnie na wystawę, jest przerysowaniem tych rysunków w takim stylu charakterystycznym dla niego teraz. Jakby z powrotem przerabia tą całą przeszłość rysunkową na moment teraźniejszy. Chciałam Państwu jeszcze zwrócić uwagę na dwa takie zapisy, które są bardzo, właściwie na więcej zapisów, ale tu jest strona internetowa, która jest, powstała ze zbioru takich polaroidów, grafik nowojorski Jamie Livingstone w 79 roku założył sobie, że będzie codziennie robił jedno zdjęcie polaroidowe. I to jest taki projekt, który na pewno wiele osób kiedyś zaczynało, że będzie się robiło zdjęcia, prawda? Siłą tego projektu jest to, że on faktycznie, ten projekt trwał 20 lat. Rzeczywiście robił te zdjęcia codziennie. Niektóre są lepsze, niektóre, znaczy ciekawsze, jak ono, no jest ten urok polaroidu oczywiście, ale niektóre są rzeczywiście ciekawe, historycznie ciekawe. Niektóre może mniej lub wcale, ale siłą jest ta ich ilość, ciągłość. No i także to, że w zupełnie jakiś sposób niezakładany chyba przez autora, no, ten projekt się zakończył z momentem jego śmierci, bo kończy się w 97 roku i kończy się właśnie, ostatnie zdjęcia są ze szpitala. To już widać w ciągu ostatnich miesięcy, roku właściwie, że, no, że coś złego się dzieje, że jest, jak, że coraz częściej jest, pojawia się motyw szpitalny, no aż po prostu do końca. Z książek, które chciałabym Państwu bardzo polecić do przeglądania, jest słynna książka Sophie Kahl, Dotkliwy ból, która jest zapisem jej przeżywania, cierpienia, które bardzo trudnego dla niej okresu w życiu, po tym jak została porzucona przez osobę, którą bardzo, bardzo kochała, i to sposób, w jaki została porzucona, był dla niej jakiś szczególnie okrutny. Miała się spotkać z tym człowiekiem, bardzo na to czekała, no i dowiedziała się przez telefon, że ich historia jest skończona. Ta książka ma taką bardzo precyzyjną konstrukcję. Mamy 100 dni przed tym, jak się dowiedziała że ich historia się skończyła, i później jest stopniowe jakby powracanie, dochodzenie do siebie, aż po 3 miesiącach ten ból minął. Zestawione jest to w tej drugiej części z opowieściami osób, z którymi ona rozmawiała, które opowiadały jej o takich tragicznych wydarzeniach, które w życiu innych osób, i ona je także układa na tej skali. Więc tutaj akurat w tej książce tekst jest bardzo ważny. Niemniej jednak uważam, że książka sama w sobie jest bardzo ładna, więc nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie docenić jakby tekstu, to przynajmniej możemy książkę w ręku potrzymać. Jeszcze ta książka, która tutaj jest, to jest Spis natury, inwentarz. To jest książka, która powstała na zakończenie projektu artystycznego Michaela Landy, który właściwie no, od tego inwentarza zaczął. Spisał wszystkie rzeczy, które posiadał. Od najdrobniejszych do całkiem dużych, typu samochód. Jak Państwo widzicie, będziecie mogli zobaczyć, tych rzeczy jest dużo, no ale to każdy, gdybyśmy zaczęli spisywać swoje rzeczy w ten sposób, pewnie byśmy osiągnęli takiej ilości. On potem te rzeczy posegregował i akcja, która miała tytuł Breakdown, polegała na tym, że one te rzeczy stopniowo były niszczone. Po prostu zniszczył wszystko. Przez właśnie rzeczy osobiste, pamiątki dzieciństwa, dokumenty, ale także prace artystyczne swoje swoich słynnych kolegów z grupy Young British Artists, które naprawdę były warte bardzo dużo pieniędzy. No i na końcu samochód, a właściwie nie, na końcu była muzyka, zbiór muzyki, bo ten proces zniszczenia, który trwał 2 tygodnie, przebiegał no, przy dźwiękach muzyki, które na koniec tam zbiory muzyczne także zostały zniszczone. Przejdźmy jeszcze teraz do ostatniej części autobiograficznej. Tutaj jest w tym miejscu jest praca, która jest, jeżeli chodzi o objętość, jedną z oprócz Marianne Weks, największą nawet na wystawie, cykl Hansa Petera Feldmana, który ma tytuł 100 lat. I właściwie tym jest. Jest pokazaniem 100 lat. Jest to taki pomysł z gatunku, uważam, genialnie prosty. Bo jak Państwo się zorientowaliście albo zorientujecie, jest to po prostu pokazanie 100 lat na przykładzie osób w różnym wieku, od 1 roku do 100 lat. Właściwie to, prawdę mówiąc przewrotnie, tu jest 101 fotografii, bo nie zaczyna się od jednorocznej osoby, tylko od Feliny 8 miesięcy i ona jest tutaj dodatkową osobą, ale kończy się na Wiktorii 100 lat. Więc mamy tutaj jakby no, coś z jednej strony bardzo oczywistego, bardzo, no, dawałoby się, no, nie można prościej, ale z drugiej strony jest to bardzo złożone i wymagające, jest to praca wymagająca pewnej takiej no, dyscypliny i właściwie także dlatego, że dlaczego to jest w części autobiograficznej. Bo to nie są przypadkowi ludzie, którzy nie zbierał jakby powodem, dla których tutaj zdjęcie jakiejś osoby się znalazło, to nie wystarczyło, że ta osoba miała na przykład 50 czy 51 lat. To są wszystkie osoby, które są z kręgu znajomych, rodziny, przyjaciół. No tak, to trudno coś tutaj dodać. Można się na przykład odnaleźć i porównać, jak wyglądamy, czy lepiej, czy gorzej. I na zewnątrz, ale może ja już tutaj skończę, na zewnątrz jest czytelnia. Tak jak powiedziałam, elementy czytelni wychodzą na wystawę, ale także wystawa wchodzi do czytelni. Znajdą się tam prace, które znajdują się to prace, które bezpośrednio nawiązują do Pereka. Jest na przykład tutaj za ścianą makieta Lilii Kalinowskiej, która jest makietą w skali 1:12, odwzorowaniem pomieszczeń opisanych w życiu instrukcji od usługi. Rozdział 35, rozdział 9. Służbówki i stróżówka, więc mam taki model w skali, minus ludzie, ale mamy także taki bardziej może próbę, i to do Państwa uważam należy jakby ocena, czy ta próba się udała, czy w ogóle ma sens. Próbę podjęto przez Bartosza Fica, który odniósł się do gabinetu kolekcjonera i do tego motywu obrazu w obrazie i w obrazie. On zrobił kolaż cyfrowy, który jest dosłowną ilustracją tego właśnie gabinetu kolekcjonera, a także zaprosił malarkę Marcelinę Siwiec, która wykonała taką ilustrację, spróbowała ten obraz namalować. Uważam, że samo podjęcie się jest aktem wielkiej odwagi. Jak Państwo przeczytacie opis, który zresztą jest tam na stole, to jest jedyny obraz tutaj na tej wystawie. Jakoś kiedy o niej myślałam, niektóre prace przychodziły mi po prostu tak natychmiast na myśl, co tu umieścić. Myślałam o niej o różnych obrazach, ale właściwie żaden z nich nie.
wydawało mi się, że jakby malarstwo jest taką dziedziną, która bardziej podlega jednak intuicji, inspiracji, a więc wszystkim takim uczuciom, które akurat Perek nie ufał. Wiedział, że znaczy to, co mi się u Pereka naprawdę ujmuje mniej podoba, to, że on nie traktował tych gier i zabaw słownych jako coś, znaczy nie było to dla niego właśnie zabawą. To było, nie było tak, że on grał w te gry, dlatego że, ale mógł grać w jakieś inne. Tylko wydaje się, że grał w nie, bo musiał grać, bo to była jedyna forma wypowiedzi. Sam zresztą o tym mówił, że przymusy i ograniczenia są taką formą wolności. A Ulpijczycy znowu podawali taki przykład szczura, który buduje własny labirynt. Czyli, no tak, labirynt, ograniczenia, ale taki labirynt, z którego ja znam wyjście. Więc te eksperymenty grupy Pereka i grupy Ulpo uważam, nie są taką czystą grą formalną. Próbowałam je zresztą powtórzyć właśnie w czasie zajęć. Także w zeszłym semestrze studenci z właśnie Uniwersytetu Rzeszowskiego pracowali nad ćwiczeniami socjologicznymi, ludycznymi i autobiograficznymi. Powtarzali takie gesty jak utwory, jak lubię, nie lubię. Tam na stole to lubię, nie lubię to jest po prostu taka lista. Jedna z jakby bardzo podstawowych form autoportretu, tak, czy autobiografii. Tak. Trudno coś bardziej podstawowego niż takie rozgraniczenie. To lubię, tamtego nie lubię. Więc to studenci także robili. Robili także, powtarzali to, co zrobił Perek, czyli w jego przypadku próba inwentaryzacji pokarmów płynnych i stałych, które pochłonąłem w 1974 roku. Z tym, że oni nie robili tego przez rok. No i te efekty także tutaj są pokazane. Także nie wiem, no, chyba zakończę. Dziękuję Państwu.